Cześć, Marcin Górnicki, bez Pawła Kuflikowskiego, ale podcast Kuflikowski-Górnicki ma się cały czas dobrze. Dziś hala przyloty na warszawskim lotnisku Chopina. Przyjechałem tutaj, żeby spotkać się z naszymi niedawnymi gośćmi, Pawłem Kołodziejkiem i Marcinem Kudlakiem, którzy dzisiaj wrócili cali i zdrowi z Cape Epic. Nie przedłużam już, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy.
Dzień dobry.
Siemanko.
Cześć.
Czołem.
Gdzie kwiaty tutaj tam?
A Wy jesteście mężczyznami, to ja tu nie z kwiatami.
Bez kwiatów.
Jak podróż minęła?
24 godziny lotu, także trochę jesteśmy zmęczeni. 8 godzin w nocy na lotnisku w Dubaju, prawie bez snu.
Ale dobrze wyglądacie, jakbyście z jakiegoś all inclusive, z jakichś wakacji wracali.
Na szczęście samolot wygodny był. Polecamy Emiraty.
Wycieczkę mieliśmy jednego dnia, więc wiesz, zaczęliśmy.
No dobra, panowie, trzeba trochę przejść do konkretów. Marcin, zacznę od ciebie. Niestety, zatrucie pokrzyżowało twoje plany, więc taki początek naszej rozmowy trochę będzie mniej entuzjastyczny, niż byśmy wszyscy tego chcieli, ale kiedy ty tak naprawdę poczułeś, że coś się dzieje złego z twoim organizmem?
Wiesz co, pierwszego dnia, jak żeśmy ruszyli, miałem już takie objawy, że coś mi nie gra, coś mi się odbija, nie?
Ale mówisz pierwszego dnia jeszcze przed prologiem?
Pierwszy etap. Aha. Prolog pojechaliśmy dobrze, bardzo dobrze się czułem i było wszystko ok. Pierwszego dnia, jak żeśmy ruszyli, takie miałem wrażenie, że coś mi ciąży na żołądku, nie? I po około 2 godzinach, no niestety zwymiotowałem, ale to spowodowało, że żołądek mi puścił. Mhm. Więc można było już, powiedzmy sobie szczerze, pojechać tak normalnie, w miarę uzupełnić to, co było. Tak ostrożnie pojechaliśmy, żeby nie przeginać, żeby było wszystko spoko. Dokończyliśmy normalnie etap, wszystko później zjadłem i żadnych później kolejnych perturbacji nie było, tak bym powiedział. Następny dzień, stage drugi, podjazd pierwszy, taki długi, on tam ma 1100-1200 metrów. I tak pod koniec, też znowu około 2 godzin, wiesz, nagle biorę żela i już nie otrzymałem, nie? Mhm. Od razu poszło i to naprawdę grubo tak poszło. Jakoś powoli się później zebraliśmy chwilę po odpoczynku i ruszyliśmy. To był dzień, ciepły dzień, więc jeszcze tak i elektrolitów brakuje, i energii. Gdzieś tam zaczęliśmy ruszać, ja tam jadłem, raz przyjmował, raz nie. Z czasem było coraz gorzej, nie? Że się zatrzymywaliśmy, ja już nie dawałem rady podchodzić, miałem gigantyczne skurcze. Masakra była, łącznie z tym, że na zjeździe też się musiałem zatrzymywać, bo nie kontrolowałem palcy normalnie, mi wyginało palce, nie byłem w stanie chodzić. Aha. A na koniec to ukończyłem finalnie rzecz biorąc tak, że nie byłem 15 km na godzinę w stanie koła trzymać na płasku. Że w tym byłem w ciężkim stanie, tak jakby już się zastanawiałem, też z Pawłem rozmawiałem, jakie są tam cut-offy, dlatego, bo żeby jemu właśnie nie zaprzepaścić chociażby szansy, bo wiedziałem, że ze mną już jest słabo, a jak pani doktor jeszcze powiedziała, że no wyniki są tragiczne po prostu w tej chwili i nie dam rady, no to po prostu, nawet powiem szczerze, nie było mi jakoś dużo żal, po prostu ze zrozumieniem nie potraktowałem tą sytuację, tak? Wiem jak się czułem, wiem jakie są wyniki, jakie są zalecenia, zawsze kiedyś będę mógł tam wrócić, tak? No to nie jest koniec świata, natomiast no z mojej perspektywy powiem tak, najsmutniejsze takie jakby przeżycie i kiedy to odczułem, kiedy Paweł odebrał swój medal i swoją legendę. Wtedy ta radość, to tak miałem wrażenie, że trochę zostało też to przyćmione tym, że ja nie ukończyłem, tak? Tak to byśmy mieli radochę we dwóch, a tak to jednak było to takie trochę słodko-gorzkie. Mhm.
Czy my możemy powiedzieć, że ty już jakby zdrowotnie doszedłeś do pełni, czy potrzebujesz teraz odpoczynku, przerwy od roweru i
nie,
będziesz się regenerował?
Rozmawiałem z panią doktor, specjalistką od nerek w szpitalu i ona mówi, że normalnie rzeczywiście zwykły człowiek by się musiał gdzieś dochodzić do siebie z takiego wyniku po 6 tygodni, ale ze względu na to, że my sportowcy mamy przerost narządów niektórych i mocniej działają, to ona mówi, że po tygodniu już mogę normalnie zacząć wracać, zresztą już Artur, mój trener, poustawia mi jakiś tam trening.
Czyli nie ma żadnej przerwy, nie masz znudzenia rowerem też?
Muszę wrócić chyba, wiesz, tak z biegu po prostu, bo jak zrobię sobie przerwę, to będzie źle, tak? Już w ostatniego dnia w niedzielę wsiadłem na rower, jeździłem tam po trasie, wielokrotnie gdzieś tam kibicowałem Pawłowi w różnych punktach, gdzie się dało, już trochę pocisnąłem, więc już było fajnie, trochę radochę, nawet kawałek się trasą przejechałem między zawodnikami, jak było pusto, więc chyba trzeba do tego z marszu po prostu wrócić i nie robić z tego wielkiej tragedii.
Paweł, ja do ciebie teraz przejdę i więcej będzie takich pytań dotyczących wyścigu, no bo jakby tego wyścigu doświadczyłeś więcej z wiadomych powodów. Czy to był najlepszy wyścig, w jakim brałeś udział i czy to był najtrudniejszy wyścig, w jakim brałeś kiedykolwiek udział?
No i tu zaskoczenie generalnie, bo najlepszy i najtrudniejszy to jest według mnie nadal Swiss Epic. Mhm. Bo nie będę ukrywał, że Szwajcarzy lepiej organizacyjnie podchodzą do tematu. W Afryce było troszeczkę luźnych rzeczy. Pewne niedociągnięcia, chociażby te torby, które przyjechały, walizki piękne, które przyjechały z dużym opóźnieniem. Mhm. Ale co do zasady, wyścig fajny. Fajny, fajna przygoda. 8 dni w sumie ścigania. Może ściganie to nawet za dużo powiedziane. No. U mnie to była walka o przetrwanie, no bo generalnie pierwszy raz jechałem tak długi wyścig. Tak?
No i w takich warunkach.
I w takich warunkach. A warunki, to co Marcin powiedział, jak on jechał, to było ciepło. Potem trafiły się 2 dni mega gorące. Tam zawodnicy padali, jak przysłowiowe muchy. Było bardzo dużo DNS-ów, czy nawet DNF-ów. Także było ciężko. A ruletka była taka, że na ostatnie 2 dni było zimno. Paradoksalnie zimno, bo 15 stopni, no to różnica z 40 na 15, no to jest...
No właśnie, a sprawdzaliście, jak to procentowo wyglądało pod względem zawodników, którzy nie ukończyli, bo gdzieś z tego, co słyszałem, to mniej więcej ta liczba co roku oscyluje w podobnych wartościach.
Znaczy, tak procentowo to nie sprawdzaliśmy, no ale to było widać nawet po sektorach startowych, które były po prostu małe, tak? Zdziwiliśmy się tylko w sumie ostatniego dnia, gdy dużo tak zwanych bluebirdów, czyli ci, co nie ukończyli innego etapu, mieli szansę jeszcze pojechać, tak? Na ostatni etap jeszcze się dużo osób załapało, także było widać, że jest przesiew. No i dużo też, jak Marcina odstawialiśmy do polowego szpitala, no to wszystkie łóżka były zajęte, wszyscy pod pokrówką. Potem Marcin opowiadał, że w sumie w szpitalu miejskim, do którego przyjeździł, no to też było dużo osób. Tak? Także odwodnienie grało tutaj dużą rolę.
Paweł, a co ciebie zaskoczyło najbardziej na tym wyścigu? Nie mówię już jakby o kwestiach organizacyjnych, no bo powiedziałeś, że tu gdzieś jakieś niedociągnięcia były. Bardziej chciałbym się skupić, nie wiem, na trudności, na elementach technicznych, ewentualnie na długości tego wyścigu, bo tak jak powiedziałeś, powiem, był najdłuższy.
Najbardziej zaskoczyło mnie brak zwierzyny. No spodziewałem się dużo dzikiej zwierzyny, a po prostu widziałem tylko jednego pawiana.
No to
trasy były stosunkowo łatwe, tak? W porównaniu do Andory, która jest bardzo techniczna, to trasy były łatwe. Na ostatnim etapie rzeczywiście pojawiły się jakieś kamienie, jakieś dropy, a nie jakieś trudne, także wszystko spokojnie do przejechania. No kwestia oczywiście prędkości, tak? Tutaj największy problem, no, jest długość samych etapów, no bo codziennie to po te 5-6 godzin się jeździło, no i pył. Pył przeszkadzał masakrycznie.
Ale powiedziałeś o tych zwierzętach. Ja pamiętam, że nawet Kuflowi powiedziałem, że ja tylko małpę na jednym etapie widziałem, a wy jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu, jak tam objeżdżaliście okoliczne fragmenty tras, gdzieś widziałem chyba zebry u was.
Nie, to zebry to
w jakimś parku, w rezerwacie, tak?
Nie, to taki okay. Nie rezerwat, tylko zamknięty pośród gospodarstwa.
Ktoś hodował zebry.
Ale na objeździe spotkaliśmy stado pawianów, tak? Aha. Na samym wyścigu spotkałem tylko jednego, który mnie trzepnął przed kołami.
Czy to jest wyścig, który już planujecie, że powtórzycie? Czy to jest wyścig, na który chce się wrócić? Czy raczej odhaczone i zapomina się o tym?
Powiem tak, ja pamiętam naszą rozmowę, gdzie mówiłem, że...
My rozmawialiśmy kiedyś?
Pojechać i już. Aha. Teraz z perspektywy czasu, no, mogę powiedzieć, że no, fajnie by było wrócić, tak? Tam jeszcze kiedyś i przyjechać, no bo mimo tego, że no, nie jest jakiś wybitnie trudny technicznie, no ale jednak przygoda jest fajna, fajnie jest, fajni ludzie, mega fajni ludzie z różnych krajów, no. Nas Polaków było 3 de facto, 3 rodzynków i Trochę tego szkoda, że mało Polaków pojechało. Tak samo narzekaliśmy, że w Andorze tylko byliśmy we dwóch, na Swiss byliśmy też w tym roku we dwóch, w tamtym roku. I teraz to rzutem na taśmę na Paweł Beras dojechał, tak?
Tak. Marcin, czy ty już snujesz jakieś plany o powrocie, czy na razie odstawiasz Afrykę na boczne tory i nie skupiasz się na tym?
Wiesz co, tak. Na pewno nie przyszły rok, bo już są zapisy zamknięte i jakoś na pewno muszę sobie, mam inne plany jeszcze troszeczkę do zrealizowania w tej chwili. Może 2026 tutaj pomyślę. Tak, snuję plany. Nie jest to wyścig z typu taki, który mi naprawdę bardzo pasuje, bo tam jest dużo takiego ganiania po jednak drogach, jakichś głównych, po winnicach. To nie jest jakiś trudny wyścig, techniczny, jak Paweł powiedział. Więc bym powiedział, że to nie jest my cup of tea. Natomiast będę próbował jednak ukończyć to, co zacząłem. Trzeba go zaliczyć. W końcu jest to, powiedziałbym, kolarski monument MTB, tak, który warto by było zrobić. Widziałem, ile wysiłku wymaga to od uczestników. Na pewno byśmy, tak jak zaczęliśmy rozmawiać, troszeczkę inaczej go jednak rozpoczęli. Zaskoczyło nas w sektorze tempo, bym powiedział, na początek, które było bezsensowne, bo za chwilę ludzie odpadali, więc bardziej równa jazda i takie, jak gdzieś przeczytałem, 80% z siebie, jedź równo cały czas, to będziesz cały czas później, finalnie po 3-4 dniach w miejscu, gdzie powinieneś być. Będziesz miał fajne wyniki na całym wyścigu.
Ale to było każdego dnia. Ja się w ogóle dziwię, że ludzie nie wyciągają wniosku. Każdego dnia od początku szedł jakiś, powiedzmy, ogień. Nie tak jak na Mazowszu, że idzie w trupa, no ale szły konkretne waty, aż się dziwiłem, aż odpuszczałem sobie, czekając spokojnie na pierwszy podjazd. I potem wszystkie mogłem sobie spokojnie w swoim tempie i równym tempie wyprzedzić. Także to... No, trzeba troszeczkę też myśleć, nie tylko same nogi tak na takim wyścigu.
No, trzeba myśleć tym bardziej przy tak długim wyścigu.
Dokładnie. No, trzeba planować wszystko, zakładać. Tak. To nie jest sam wyścig, że tylko wydolność, no, trzeba też i wyżywienie, i regenerację, nawodnienie przede wszystkim, tak? No, trzeba było mega dużo pić. Ja piłem chyba 4 bidony i bukłak 2-litrowy podczas jednego etapu, tak? I przyjeżdżałem taki, że czułem, że jeszcze mogę się napić, tak?
Ważyłeś się może po wyścigu?
Nie ważyłem się. Znaczy odłożyłem na bok paradoksalnie wszystkie jakieś ważne parametry, żeby się po prostu nie stresować, tak? I pojechałem tam dobrze się bawić i ukończyć, tak? Co?
A kulinarnie jakoś nadrobiliście ten okres, kiedy przygotowywaliście się do wyścigu? No i na pewno odłożyliście na bok jakieś, czy to słodkości, czy trochę bardziej tłuste jedzenie z gatunku fast food.
No 100% ryżu było, tak, już w krwi, ale po...
To skośne oczy się wtedy robią.
Słuchajcie, no ja po prostu, jak już nie musiałem, to codziennie steka wypróbowałem, wszystkie możliwe steki, jakie tam były. Próbowałem wina lokalnego, kalmarów, piwa lokalnego, więc starałem się...
Także żołądek się odbudował, tak, spoko.
Więc starałem się spróbować, co mogłem po prostu i wynieść inne doświadczenia z tego okresu.
Paweł, ty jesteś trzecim Polakiem, który ma ten prestiżowy tytuł Epic Legend. Powiedz, jak sama ceremonia przebiegła, jak to wszystko wyglądało, no i jakie się z tym wiążą przywileje, jeśli się jakieś wiążą?
Ceremonii nie było, szczerze, nawet przegapiłem, że medal leży i czeka na mnie.
Aha.
Wszedłem do namiotu, nie zauważyłem, że w prawo jest Epic, sam Potential Legend, a w lewo normalnie zawodnicy. Poszedłem w lewo, odebrałem medal za ukończenie wyścigu, wychodzę z namiotu i się widać, gdzie moja legenda.
Aha.
Wyszedł Paweł z rękami, tak, i taki widać, że zawód taki, no dobra, mam ten medal 20 lat, ale tak, panowie, coś tu mi brakuje, nie?
No i Marcin ogarnął generalnie w biurze zawodu, że jednak chciała się wrócić do namiotu i tam medale czekały.
To może już cię tak zmęczenie po tym ostatnim etapie dopadło, że nie ogarnąłeś.
Ja gdzieś czytałem, że miała być w ogóle jakaś ceremonia, bo to 20 Cape Epic i miała być jakaś super ceremonia wręczenia tych medali, a po prostu one leżały na biurku, podpisać się, zdjęcie i do widzenia.
No właśnie, ja się tak trochę zdziwiłem, jak u was na Facebooku patrzyłem, jak ty odbierałeś medal, to miałem wrażenie, że no, na poziomie podłogi, że tak powiem, to wszystko się odbywało. Nie było żadnego podestu, podium.
Trochę, no to mówię, no taka afrykańskie trochę podejście. No trochę taki mały niesmak został. Tak?
Dużo fajniej chyba na Swissie i Andorze, kiedy na przykład aktualny tam mistrz Europy wtedy nam wręczał medale i każdemu, kto przyjeżdżał, nie dość, że on wręczał, to jeszcze jak były legendy, to tak dodatkowo z wyróżnieniem tam ich traktowali, nie? Więc jakiś zupełnie inny kontekst niż pani zbiórka wydająca.
No jasne.
Znaczy na Swiss, na Andorze na pewno łapali legendy, tak? Od razu z marszu brali, wręczali jakoś tam bardziej ceremonialnie, tutaj nic.
Wypadło mi właśnie pytanie, ale zaraz sobie je tutaj przypomnę. No i właśnie, to jest ten moment. Chociaż myślałem, że ty z tym wyjedziesz już zawieszonym na piersi.
Jesteśmy na kontroli celnej złapani. To jest za ukończenie.
Tu się coś obraca w ogóle, pokaż od razu.
Obraca ładnie, 20-20.
Bardzo ładny medal.
Będzie miał nóż do pizzy.
Tak.
No i tu najważniejsze trofeum.
No, wygląda nie lekko. Super.
Chociaż spodziewałem się, że będzie Andorra, no ale jest Four Islands.
Aha, bo to po prostu trzy wpisują, mimo tak, że ty masz cztery. Wiem już, o co chciałem zapytać. Czy mieliście okazję gdzieś tam podpatrywać tych najlepszych z elity mężczyzn, z elity kobiet, czy raczej się mijaliście przez to, że byliście codziennie dowożeni na etapy?
Tu zostaje totalny niedosyt. Mhm. Ja Nino Schotera nie widziałem na oczy.
Naprawdę?
Naprawdę. Bo generalnie starty czołówka miała o 7 rano. Mhm. My startowaliśmy 7.30, no to trzeba się trochę wyspać, tak? No to przyjeżdżaliśmy jeszcze z dojazdem generalnie, bo nie spaliśmy na nią, tak, także z dojazdem. A jak przyjeżdżaliśmy na metę półtorej godziny za nimi, no to już ich nie było, także... Ani razu nie widziałem ani topowego roweru, ani topowego zawodnika. No przepraszam.
No topowe rowery to chyba tu w tych torbach.
Pawła Bernasa udało się tym nadaśmy dorwać i z nim wywiad na koniec przeprowadzić. Tak?
Ja miałem tą możliwość, że mogłem pokibicować, więc widziałem, jak chłopaki jeżdżą. Miałem okazję zobaczyć, jak wjeżdżają na metę ostatniego finału, jak dojeżdżają tam, więc mogłem sobie tak popatrzeć gdzieś momentami, jak jadą. Ale tak, no, później za metą jeszcze się gdzieś tam kręcili, więc mieliśmy okazję zobaczyć ten Baffegamo, Toyota, ktoś tam jeszcze się...
A co ty miałeś?
Nie, już później, nawet jak w wioseczku chodziliśmy, to też oni tam chodzili gdzieś za nami, jak Bernasa żeśmy dorwali, to też byli gdzieś za nami.
A to na ostatnim etapie, na ostatnim tak. Rzeczywiście się kręcili, bo tak to człowiek wpadał na metę, regener, coś do picia, do samochodu i się regenerował. Mhm.
Znaczy, no, plus jest taki z tymi naszymi dojazdami, że były naprawdę krótkie, tak? To były jakieś 15 minut, coś takiego.
Czyli nie tak jak w Chorwacji?
No nie, 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 zdecydowanie.
Chłopaki, czy ten wyścig to jest taki wyścig, jak to się mówi często, że każdy, kto bawi się w kolarstwo górskie, powinien się tam pojawić, powinien go zaliczyć?
Pytanie, czy kogoś interesują etapówki, tak jak interesują etapówki tak najbardziej. W miarę możliwości, jeżeli są takie możliwości, to warto pojechać i zobaczyć i poczuć tą atmosferę w ogóle takiego kraju. RPA niezwykle przyjazny kraj. No, tu się spotkaliśmy z taką otwartością ludzi.
To prawda.
Co było dużym zaskoczeniem. I w sklepach, i no nie wiem, paradoksalnie wchodzę do łazienki na lotnisku, a pan welcome to my office, nie?
Aha.
Od razu się uśmiech na twarzy pokazuje, tak?
A ja nie wiem, czy ja wam o tym mówiłem, ostatnio komuś opowiadałem, że wybrałem się w Kapsztadzie do jakiejś takiej po zmroku, w jakiejś takiej może nie za ciekawej dzielnicy. Wszedłem gdzieś między bloki, gdzie mi to odradzali, ale stwierdziłem, chojrak z Warszawy, mogę sobie na to pozwolić. I zagadał do mnie jakiś czarnoskóry, skąd jestem. Powiedziałem, że jestem z Polski, a on do mnie Donald Tusk. No powiem wam, że byłem naprawdę w nielekkim szoku.
Dobrze, nie Robert Lewandowski.
Tak.
To mi się w Szwajcarii zdarzyło. Robert Lewandowski.
Wracając jeszcze do twojego pytania, wiesz co? Nie, nie każdy musi przyjechać według mnie ten wyścig. Ja zaliczyłem chyba... Jednej rzeczy nie zaliczyłem, co bardzo chciałem zaliczyć, to był ten zjazd między tymi dwoma górami, taki monumentalny.
Te serpentyny takie, rewelacyjnie to na YouTubie wyglądało.
Na YouTubie fajnie, no ja to trochę się bałem.
Mm-hmm. Tak, tego jedynego nie zaliczyłem, wszystkie takie rzeczy na tych dwóch etapach bym powiedział zaliczyłem. Jak się patrzyłem, jak się rozwijają etapy, no to tam nie jest nic takiego, bym powiedział, specjalnego. Czy warto? Fajnie tam pojechać, jak ktoś ma możliwość. Natomiast jeżeli, nie wiem, value for money, to ja bym powiedział, że jest kupę wyścigów, gdzie mniej poświęcimy czasu. Możemy fajnie zainwestować nasze pieniądze i tutaj po Europie sobie pojeździć na bardzo, bardzo ciekawe i różnorodne wyścigi.
Mm-hmm. Panowie, wspomnieliście przed momentem nazwisko Roberta Lewandowskiego. Mieliście okazję wczorajszy mecz obejrzeć? Znacie w ogóle wynik? Wiecie, co się tutaj w kraju wydarzyło?
Nie wiedziałem, że mecz jest. No, mówię, no, 24 godziny w podróży. Tak,
no, mecz barażowy wygraliśmy wczoraj z Walią i w rzutach karnych wygraliśmy. Okay. Szczęsny obronił piąty strzał. Walijczyka.
Brawo. Po milionach złotych zainwestowanych jakiś mecz wygrali. Gratuluję. Czyli, nie, no to gratuluję.
Czyli jesteście typowymi kolarzami, którzy się nie interesują piłką nożną.
Nie.
Kompletnie.
No tak można powiedzieć.
Chłopaki, jeszcze już tak poza wyścigowo, czy coś, jakieś mieliście przygody w samym RPA przed lub po wyścigu? Coś takiego, co wam utkwiło w pamięci? Ja na przykład, tu się pochwalę, wypożyczyłem samochód. Po wyścigu oczywiście jazda po lewej stronie, to nie było jakieś tragiczne, ale gorzej było zaparkować pod hotelem. Od razu zaliczyłem szlifa obydwoma lewymi felgami, także później miałem dodatkowe koszta.
My mieliśmy Anabel, która nas woziła i Anabel jest lokalną mieszkanką Cape Town. Raczej nie dawała nam, bym powiedział, żebyśmy gdzieś chodzili. W szczególności po zmroku sami, ona zawsze nas odbierała, dowoziła. Jakoś nie czuję, żebyśmy tak złapali taką naprawdę przygodę albo jakiś taki element, który nas bardzo zaskoczył. Dużo żeśmy się pokręcili sami po Stellenbosch. Jest bardzo ładne, przepiękne miejsce. Trochę Somerset West. Do Somerset West zdziwiło nas, jak jechaliśmy nad ocean. Pomiędzy przepiękną dzielnicą, bardzo luksusową, a oceanem, gdzie w linii prostej było jakieś 4-5 km, no to przejeżdżaliśmy przez takie jakieś dziwne bocznice kolejowe, przez jakieś...
Ja się czułem trochę już niepewnie.
Tak, widziałem, że Paweł już się tam gdzieś wycofuje, po czym musieliśmy coś, czego byśmy nie zrobili, nie pochwalam normalnie, przekrosować w poprzek autostradę. Ale najśmieszniejsze było to, że zanim to zrobiliśmy, spotkaliśmy deskorolkarza, który jechał na środku pod prąd na deskorolce. Tak z totalnym luzem, nie? Mhm. Więc to taki element był. No i zawiedliśmy się w tym miejscu, bym powiedział, tym jak było zorganizowane, tam, w ogóle tam było osiedle, jakieś bloki przy oceanie. Spodziewaliśmy się jakiegoś, powiedziałbym, fajnego deptaku, ładnego miejsca, inne rzeczy.
A był tylko stragan ze śmierdzącymi rybami. No.
A ta usługa, z której skorzystaliście, Bike to Bed, czyli taka, można powiedzieć, opieka pełna. Czy ona jest faktycznie pełna, czy coś na przykład byście dodali, albo czegoś było za dużo i byście z czegoś zrezygnowali?
Niczego nie brakowało, bo według mnie w 100% to, co potrzebowaliśmy, czyli mieliśmy transport zapewniony z lotniska na lotnisko, transport między etapami, nocleg, zakupy jak są potrzebne i masaże, tak, które dawały no, mega regenerację. Tak.
I to wszystko jakby jedna osoba.
Tak, Anabel bardzo sobie chwaliła z nami współpracę, się śmiała, ponieważ jak to stwierdzili, że są też niemili zawodnicy i wymagający po prostu, opieprzający po prostu te concierge, wręcz, że tutaj nie było dokładnie takiej współpracy, natomiast z nami było ok, ona bardzo sobie chwaliła, mamy do niej kontakt. Tak, transfery, wszystkie rzeczy, no co chcieliśmy...
Jeżeli się jeszcze zdarzy, to tylko za Anabel.
Tak, nie, no Anabel bardzo pomocna, my nie mieliśmy jakichś takich specjalnych potrzeb, ale wszystkie potrzeby, które nasze były, to realizowała, sama wychodziła cały czas z inicjatywą, żeby nam jakoś pomóc w tej materii wyścigowej. Naprawdę trzeba przyznać, że to pomagało, bo my byliśmy zwolnieni z wielu obowiązków, to po pierwsze, po drugie serwis, jednak tutaj jak my wychodziliśmy z miasteczka, to my nie mieliśmy dostępu do rowerów praktycznie, bo nie wracaliśmy do miasteczka, zresztą się nie zastanawialiśmy nad tym. Któregoś dnia wróciliśmy, Paweł na przykład miał tarczę przyczepioną do kierownicy i mówi, kurczę, mam tarczę, wymienili mi tarczę, dlaczego oni to w ogóle zrobili? Ja bym, przecież działało, tak? Uzyskał informację.
Okazało się, że była pogięta tarcza, tak koleś powiedział, że nie da się wyprostować, po prostu nową mi zafundował.
Mhm. Więc my pewnie byśmy tego nie wyłapali, że jest pogięte, albo się męczyli, oni po prostu naretyrowali, wymienili tyle.
Defektów, domyślam się, nie mieliście żadnych sprzętowych, bo nie było nic w relacjach po wyścigowych.
Zestaw, który dostaliśmy z Trezadu, na szczęście się nie przydał, także przyjechał cały Epic, zapakowany.
Ja muszę powiedzieć, pamiętasz, lekko przystanąłem na ten, któregoś pierwszego dnia, jakoś wcześniej jeszcze, zanim wystartowaliśmy.
No raz jakiegoś kolca zapałeś. No,
tak, że jakiegoś naprawdę kolca, że zanim zdążyłem się zatrzymać, to już mi zalepiło mleko i to była jedyna jakiś taki defekt.
Tamte kolce akacji są takie najgorsze.
Defektów było bardzo mało. Tak jak tak, na przykład jak w Chorwacji byliśmy, to było mega dużo flaków, a tutaj...
Czy było trochę? Widać, ja że było sali, ale jakieś nie było więcej.
Nie dużo.
Paweł, a powiedz jeszcze coś na temat strategii żywieniowej, którą miałeś opracowaną przez Mariannę Hall. Czy to faktycznie... korzystałeś jeden do jednego według tej rozpiski, czy gdzieś jednak wyścig, czy to jego długość, czy warunki pogodowe, jakie tam były, zweryfikowały i wprowadziłeś sam jakieś modyfikacje?
Trzeba uzupełnić. Miałem dwie strategie. Jedna żywieniowa, taka codzienna, przez Marcina Kasińskiego, kolarstwo od kuchni, gdzie takie, nazwijmy to, codzienne jedzenie było, czyli ten ryż słynny.
To też Anabel, czy we własnym zakresie gotowaliście?
Gotowaliśmy, tak. Aha. Chyba powiedziała, że mogłaby zrobić, tak? Ale nie daliśmy.
Z tym to w ogóle było śmiesznie, bo nie wszędzie dało się ten ryż robić, albo mieliśmy jakieś garki.
Ale to Anabel potrafiła ogarnąć tak z miejscowymi, tak żeby zagotować. A jeśli chodzi o strategię od Marianny, no to ja stosowałem się w 100% do tego, co ona zalecała i mi wyszło to bardzo dobrze. Tak, ja się naprawdę bardzo dobrze czułem na etapach. Super się regenerowałem, aż się sam sobie dziwiłem, jak dobrze mi się idzie na ostatnim etapie. Także miałem taki mały dzień konia, gdzie wszystkich, no moce szły niesamowite, tak? Także produkty, to Sixers bardzo się fajnie sprawdziły i Mariana też fajnie dopracowała.
Chyba już po dyskusji żeśmy zmodyfikowali ostatni dzień troszeczkę. Tak, bo tam było, że te no, już wiedzieliśmy.
W jednym dniu mi zabrakło, bo było pewnie zimno, tak, dlatego było pewnie przewidziane, było na wysokie temperatury, zabrakło mi jednego żela, tak, musiałem jeszcze dobrać z bufetu.
Z bufetów korzystałeś, tak, czy nie bardzo?
Z bufetów korzystałem tylko z wody.
Aha.
Tak, bo miałem swoje proszki izotoniczne i hipotoniczne, tylko zalewałem wodą i leciałem. Tak. No i kolę piłem. Kola jest dobra.
Nie było takiej sytuacji, że zabrakło jakiegoś bufetu na przykład, albo był na innym kilometrze niż było zadeklarowane?
Chyba dołożyli.
Dokładali, potem dokładali water pointy, ale chyba jednego zabrakło mi się.
Aha.
Ale to water point, nie bufeta, tylko tam miejsce, gdzie była woda. Jak na drugim etapie już było ciepło, to nawet dołożyli takie nieplanowane, tak, że koleś z beczką stanął z tego USN i dawał wodę. Tak. Także tu spoko.
No niestety, ja bym powiedział tak, wracając do moich też rzeczy i ten żołądkowych, no to w Turbach jak żeśmy trafili, to tam tak niesmaczna woda była i na początku żeśmy się zmagali w ogóle z wodą, jaką dostajemy na bufetach.
A to w jednym miejscu, bo potem była spoko. Tak, no, w jednym no to miejscu Turba, była paskudna woda.
Mhm. Że naprawdę ta woda była obrzydliwa, nawet jak się myliśmy i nie wiem, zęby przepłukać albo coś, to też od razu było czuć, że ona jest po prostu niedobra.
Uwagi, macie jakąś wiedzę, kto się wybiera w przyszłym roku?
Nikt się nie chwalił. Znaczy kilka osób mnie się pytało, ale czy zrealizują, to nie wiem, no bo to już chyba trochę za późno. Chociaż to już
no bardziej... jest tam jakaś opcja loterii, tak?
Chociaż to już bardziej chyba pod UCI podpada.
Okej.
Okay. Może UCI troszeczkę by inaczej.
No legendy na pewno mają jeszcze wstęp później, tak jakby z dodatkowego przydziału. Ja powiem, w drugą stronę do mnie się zgłaszało kupę ludzi, którzy musieli się wycofać i nie ukończyli K-Pass Polski, że właśnie też mieli problemy podobne do moich i nie ukończyli tego wyścigu. Zadziwiająco dużo, nawet nie wiedziałem ile i tych ludzi po prostu nie kojarzyłem.
No, co ciekawe, to też przecież zdarza się, niestety, to też zdarza się zawodowcom, bo bodajże w 2019 roku, jak ja byłem, Samuel Gase nie ukończył, z tego co pamiętam, właśnie też przez problemy żołądkowe, no a to wiadomo, zawodowiec, profesjonalny kolarz, więc on tam pełne zaplecze miał, a mimo wszystko nie ustrzegł się tego.
No, myśmy się starali jakoś to wszystko poukładać. Na pewno, nie wiem, jakbym następnym razem przyleciał wcześniej, to bym brał wszystko bez lodu, żeby uniknąć właśnie takiej wpadki, bo no, oni tam lód wrzucają do wszystkiego, do czego mogą, tylko chyba do głównych dań wrzucają na ciebie. Więc tutaj jakoś tak na początku też właśnie miałem taki problem, że lekko jakby podziębiony byłaś, tak? Więc tego lodu bym nie brał, bo to nie wiadomo z jakiej wody jest, tak? Natomiast tu już się nie dało za bardzo z tym wykombinować, bym powiedział. Co, znaczy, nie wiem, więcej koli być może.
Trzeba brać pod uwagę, że to jest długi wyścig i trzeba się do niego przygotować. No, no, jechanie z marszu raczej nie wychodzi na dobre, tak? Także i
chyba, że jesteś Pawłem Bernasem.
Przygotować się fizycznie i od strony wydolnościowej i też trzeba żołądek przygotować, tak? Czyli nie wiem, jakieś braliśmy... co my braliśmy?
Suple? Znaczy, no ja brałem probiotyki.
Probiotyki, no. Wyciągnąłem. Probiotyki daliśmy przez cały czas. Plus, no przynajmniej ja starałem się, Maciej troszeczkę sobie potrafić co za nim pofolgować, no jeść jak najprostsze dania i bez kombinowania, tak? Także...
No Ryś. Proszę.
Próbuję się zadzwonić z tej gwiazdy od 20 minut.
Od 20 minut stoimy dokładnie.
Nie, już od 30.
Cześć,
siema. Cześć, Maciek.
Siema.
Chłopaki, to jeszcze na sam koniec już dosłownie. Ale widzisz, Maciek, jakbym tutaj z nimi nie rozmawiał, to byś się spóźnił. Jakie plany na ten sezon? Co w najbliższym czasie? Bo ja wiem, że jedziemy na jeden wyścig, ale może coś wcześniej macie zaplanowanego.
Ja będę szył. Powiem szczerze, nie mam za dużo zaplanowanych wyścigów, będę szył na bieżąco.
No teraz to już możesz, wiesz, w blasku.
Ja już to skończyłem.
Fame jest, także...
Na pewno planuję Mistrzostwa Polski pojechać w maratonie, tak? Zobaczę, bo w sumie nigdy nie startowałem. I z etapówek, no to na pewno tą Babę Jagę, może mu Flona pojedziemy.
Ale to nie w kategorii Masters, bo ty masz teraz licencję. Musiałeś wyrobić licencję.
Masters,
tak.
Masters.
Tak. Nie wiem, czy się przejęzyczyłem, ale chodziło mi, że nie w amatorach. Że w Mastersach.
No whatever, no to już różnica między amatorem a licencjonowanym, to jest tak zatarte, że nie ma różnicy.
No co, Baba Jaga, Muflon już mam. Chciałem, może mi się uda MTB Trilogy.
Mhm. To Czechy.
Czechy. Od długiego czasu słyszałem, że to jest świetny wyścig, bardzo techniczny, trudniejszy troszeczkę technicznie. Ja tak lubię jeździć, więc może się tam wybrał, podobno świetna atmosfera jest. Też się zastanawiam, jak Paweł, że w zeszłym roku fajna trasa była w Wiśle, podobno maratonu, ten mistrzostw Polski w maratonie, więc też może bym się wybrał. A nic tak specjalnego też nie planowałem na razie.
Czas pokaże.
Dokładnie.
No dobra, panowie, to witajcie na polskiej ziemi. Dzięki za poświęcony czas. Gratulacje jeszcze raz, wielkie. Gratulacje i... No i kiedyś wracaj, Marcin.
Wrócę.
No, dzięki, panowie.
Dzięki.